Drodzy bracia i siostry w Panu naszym Jezusie Chrystusie. Ze zboru w Warszawie od mojej małżonki, od zborów, które miałem przywilej odwiedzać w kraju, ostatnio w Erefenie, w Heidelbergu, Koblenz, w Wuppertalu, skąd od siostry Pastusiak, siostry Finkas, ta sama osoba, szczególnie Was pozdrawia tutaj, również ze Stanów i z Kanady, gdzie podróżowałem przez wrzesień, październik. W Kanadzie siostra Wam znana, szczególnie pochodzących z par braciom, siostra Tek i siostra Regina Tkaczyk. W ich domu spędziłem parę dni. Inni bracia też w Kanadzie, w innych miejscowościach, między innymi też polskiego pochodzenia. Jedna Włoszka, która pięknie po polsku mówi i się wybiera tutaj na konwencję z mężem w przyszłym roku. No i ze Stanów z konwencji powstał, z Chicago konwencji i innych zborów położonych w różnych miastach i różnych stanach. Między innymi spotykałem Polaków w Kalifornii, w Colorado. Seattle to jest zupełnie na o parę tysięcy kilometrów jedni od drugich mieszkają. Od Markiewiczów. A w Nowym Jorku spotkałem Waszych rodaków. Mówię Waszych, bo młody Witko, tu siostra jest z tamtych stron. Wojnarowie, siostra Kalecińska z domu Markiewicz, brat Spyra z Rzeszowa z córką, brat Sowa też z Rzeszowa, no i Amerykanie, a szczególnie brat Hedman i bracia z domu biblijnego, tam spędziłem przedostatnie cztery dni. Codziennie po 8 godzin z bratem Hedmanem. Żeśmy rozmawiali o wielu różnych sprawach, zebranie, tam usługiwałem w domu biblijnym. Także w sumie bardzo, bardzo dużo przeżyć. Bracia wszyscy przekazują swoją miłość, pozdrowienia. Bez względu na narodowość, wiek, płeć, bo i Murzyni tam byli, i Indianie, a więc różne rasy i narodowości. Wszyscy pełni miłości, oceny prawdy, radości w tej prawdzie i czują więź, tęsknią do polskich braci, bo zrobiłem film o ruchu naszym, także bracia obejrzeli, byli wzruszeni bardzo, wielu płakało z radości, a szczególnie Polacy, którzy poznawali swoich bliskich. Także no, pragną tu przyjechać, poznać polskich braci. Także to są radosne przekazy pozdrowień i miłości i radosne przeżycia. Mamy dzisiaj dzień w chrześcijaństwie szczególny. On jest szczególnym dniem dla nas, znających prawdę. Dzień, tak jak czytaliśmy rano w Mannie, dzień narodzin naszego Pana przypada na czas inny, październik, około 1 października. Drugiego roku przed naszą erą. Ale tak jak sługa Pański, brat Russell radzi na podstawie Biblii, że ponieważ Biblia nie nakazuje obchodzenia narodzin naszego Pana, w tym szczególnym dniu, czyli że dzień śmierci naszego Pana jest zalecony ludowi Bożemu. Obchodzenie śmierci jako podstawy zbawienia. Natomiast dzień narodzin, aczkolwiek ma wielkie znaczenie, bo bez narodzin nie byłoby odkupienia, to jednakże nie jest specjalnie zalecony, mimo to opis biblijny podający jego narodzeniu, rozważany, przynosi błogosławieństwo ludowi Bożemu. Łączymy się wobec tego całym chrześcijaństwem i dzisiaj, chociaż my rozmyślamy bardzo często w ciągu roku, czytamy wielokrotnie w ciągu roku o narodzeniu naszego Pana, opisy biblijne, to się wiąże z Jego pochodzeniem, karnacją, odkupieniem i panowaniem. Dlatego sprawa narodzenia nie jest wykluczoną z Biblii jako mało ważne znaczenie, lecz odwrotnie, jest bardzo ważnym wydarzeniem, bo gdybyśmy my się nie narodzili, by nas tu nie było, prawda? Gdyby nasz Pan się nie narodził, nie byłoby Odkupiciela, nie byłoby tego wszystkiego, co potem ma szczególne i ważne znaczenie, i dalsze wydarzenia, takie jak śmierć, są bardzo rozbudowane, są wielką, potężną doktryną i główną prawdą biblijną, centrum boskiego planu, ponieważ cała Biblia jest chrystocentryczna, czyli osią całej Biblii jest śmierć Chrystusa i odkupienie. W związku z tym i my nie jesteśmy obojętni na to wielkie wydarzenie, czcią odczytujemy biblijne zapisy o Jego narodzeniu, czcią wnikamy w znaczenie tego i uczynimy to samo i dzisiaj. Są różne tematy, z różnych punktów widzenia przedstawione jest narodzenie naszego Pana. Dziesiątki wykładów różnorodnych, które wypływają z faktu narodzenia, można przedstawiać, rozważać, analizować. Dlatego my też dzisiaj nie weźmiemy wprost z Ewangelii podstawy do naszych rozważań o narodzeniu, ale ze Starego Testamentu, z Księgi Izajasza, 9 rozdziału i 6 wersetu. Albowiem dziecię narodziło się nam, a syn dany jest nam i będzie panowanie na ramieniu Jego, a nazwią imię Jego Dziwny, Radny, Bóg Mocny, Ojciec Wieczności, Książę Pokoju. Cały ten werset składający się z kilku zdań wyłącznie mówi o naszym Panu Jezusie Chrystusie. Wyłącznie. Ale w sposób tak rozległy, ponieważ rozpoczyna od momentu narodzenia naszego Pana jako dziecięcia, a sięga poprzez cały okres wieku Ewangelii, poprzez tysiąclecie i mały okres do przyszłych wieków. A więc w tym jednym wersecie po prostu cały plan Boży jest przedstawiony, w którym narodzone dziecię odgrywa w różnych okresach boskiego planu wielką rolę. A więc narodziło się dziecię, czyli można od tego momentu narodzenia 12 takich szczególnych wymienić wydarzeń związanych z tym narodzeniem. Przede wszystkim, żeby się narodził, musiał być spłodzony. A więc to jest pierwsze wydarzenie. Spłodzenie. Następne jest narodzenie. Potem ważnym wydarzeniem jest osiągnięcie przez niego 30 roku życia, bo wtedy mógł poświęcić się Bogu. I wobec tego śmierć jako czwarte wydarzenie jest bardzo znamiennym wydarzeniem. W piątym zmartwychwstanie, w szóstym wniebowstąpienie, a siódmym jego działalność w wieku Ewangelii w stosunku do Kościoła Chrystusowego. Ósmym wydarzeniem jest wtóra obecność naszego Pana i zebranie Kościoła w liczbie 144 tysięcy w pierwszym zmartwychwstaniu i doprowadzenie ich do chwały. Dziewiątym wydarzeniem jest to zniszczenie, związanie szatana, zniszczenie imperium szatana. Dziesiątym jest to przygotowanie do restytucji, a mianowicie wzbudzenie klas wybranych i prowadzenie ich do urzędu. Pracy restytucyjne nad rodzajem ludzkim. Jedenaste, restytucja. Tak jak mówi Dziejach Apostolskich w 3 rozdziale od 19 do 21 wiersza, że przyjdą czasy ochłody od obliczności Pańskiej. I że nasz Pan rozpocznie dzieło restytucji. I że wszyscy będą wzbudzeni i doprowadzeni poprzez posłuszeństwo do wiecznego życia, a każda dusza, która by nie słuchała na jego proroka, będzie wytracona z ludu. Oczywiście 12 tym punktem jest zniszczenie szatana i złych w małym, przy końcu małego okresu. Wielkie próby będą w małym okresie, a więc od 2874 do 2914 roku, a potem do 2920 roku niszczenie wszystkich niepoprawnych grzeszników pokazanych symbolicznie w klasie kozłów i w końcu zniszczenie upadłych aniołów, a na samym końcu zniszczenie szatana. Tak jak Pismo Święte mówi, że Bóg zetrze szatana. Bóg zetrze szatana pod nogi wasze rychle. Tak? I ten, który miał władzę śmierci, będzie zniszczony, uśmiercony. To są właśnie te wydarzenia. Na ten okres rozciąga się ten werset szósty. A teraz będziemy analizować po kolei każde zdanie. Albowiem dziecię narodziło się nam. a syn dany jest nam. Otóż opis o narodzeniu dziecięcia podany jest w Ewangelii Łukasza w pierwszym rozdziale. Czytamy pierwszy rozdział od 26 wersetu do 35. A w miesiącu szóstym posłany jest anioł Gabriel od Boga do miasta galilejskiego, które zwano Nazaret, do panny poślubionej mężowi, któremu imię było Józef, z domu Dawidowego, a imię panny Maryja. A wszedłszy anioł do niej rzekł: bądź pozdrowiona, łaską udarowana, Pan jest tobą, błogosławionaś ty między niewiastami. Ale ona, ujrzawszy go, zatrwożyła się na słowa jego i myśliła, jakie by to było pozdrowienie. I rzekł jej anioł: nie bój się, Maryjo, albowiem znalazłaś łaskę u Boga, a oto poczniesz w żywocie i porodzisz syna i nazwiesz imię jego Jezus, a ten będzie wielki, a synem Najwyższego będzie nazwany i da mu Pan Bóg stolicę Dawida ojca jego i będzie królował nad domem Jakubowym na wieki, a królestwu jego nie będzie końca. Tak jak u Izajasza jest powiedziane, i będzie panowanie na ramieniu jego. A królestwu jego nie będzie końca. Zatem Maryja rzekła do anioła: jakoż to będzie, gdyż ja męża nie znam. Odpowiadając, anioł rzekł jej: Duch Święty stąpi na cię, a moc Najwyższego zacieni cię. Przetoż i to, co się z ciebie święte narodzi, nazwane będzie Synem Bożym. A więc Duch Święty stąpi na cię, moc Najwyższego zacieni cię. To, co się z ciebie narodzi, będzie święte. Jest to paralelizm hebrajski, wskazujący na poczęcie niepokalane, na poczęcie przez Ducha Świętego, czyli moc Bożą. Hebrajski paralelizm, poezja hebrajska i hebrajski sposób literacki wyrażania myśli jest odmienny od naszego. I tę samą myśl powtarza drugi raz innymi słowy. Czyli to samo znaczenie w innych wyrażeniach. A więc pierwsze zdanie mówi: Duch Święty stąpi na cię. Drugie wyrażenie: moc Najwyższego zacieni cię. Czyli że Duch Święty to ma to samo znaczenie co moc. Tak? Czyli moc Boża działająca nazwana jest Duchem Świętym. Czyli nie Duch Święty jako osoba, tylko moc Boża. Duch Święty znaczy moc Boża. Zacieni cię. Wstąpi na cię Duch Święty, moc Boża. Najwyższego zacieni cię, czyli zadziała moc Boża w tobie, Mario, szczególny, odmienny sposób, niżeli to się dzieje w praktyce ludzkiej. I Izajasza 7 rozdział i 14 werset mówi nam tak. Przetoż wam sam Pan znak da. Oto Panna pocznie i porodzi syna, a nazwie imię jego Immanuel. Wyrażenie znak po hebrajsku brzmi ot, czyli po prostu cud. A więc coś, co normalnie się nie dzieje. Mianowicie, żeby panna, wyrażenie hebrajskie panna oznacza dziewica. Żeby dziewica porodziła, czyli dziewica nie mająca męża. Ten cud został dokonany w stosunku do Marii, a więc wyraz ot ma dwa znaczenia, cud lub znak. Znak szczególny, znak dziwny, a więc cud, że Maria, która nie miała z mężem stosunku seksualnego, z Józefem, miała dziecię. Została zapłodniona przez Boga mocą Ducha Świętego. I porodzi syna, imię jego Immanuel. Immanuel znaczy Bóg z nami. Czyli imię oznacza urząd. Imię ma 9 znaczeń w Biblii. A więc zawołanie, czyli nazwa, przymiot istoty, charakter, czyli istota, charakter, reputacja, zaszczyt, czyli honory, urzędowy autorytet. I tu właśnie ten urząd, urzędowy autorytet jest 5 znaczeniem i w tym znaczeniu jest tu użyty. Potem jest słowo, plan, cel, zamierzenia. I to właśnie imię, czyli urząd, Bóg z nami, będzie wypełniane przez to dziecię, gdy dorośnie i przejmie ten urząd. To znaczy, że dzięki niemu Bóg będzie z nami. I że to dziecię w tym urzędzie, gdy będzie je pełniło, doprowadzi do pojednania człowieka z Bogiem i Bóg będzie z człowiekiem. Tak jak objawienie 21 rozdział mówi, że i będę mieszkał w nich i będę Bogiem ich, a oni będą ludem moim. Czyli ludzkość odkupiona dzięki temu Zbawicielowi, który z tego dziecięcia powstanie, ta ludzkość odkupiona będzie pojednana z Bogiem. Bóg zamieszka w ich sercach na zawsze, a oni będą Jego ludem. I stąd Immanuel, Bóg z nami, Bóg będzie zawsze z nami. Czy ta prawda jest rozumiana przez świat dzisiejszy, przez chrześcijaństwo? W pewnym sensie, ale nie tak, jak tu jest to wszystko podane. A zatem wracamy jeszcze do tego wersetu Łukasza, gdzie jest powiedziane, że to, co się z ciebie narodzi, będzie święte i będzie Synem Bożym. Jak to jest możliwe, żeby było święte, doskonałe, z niedoskonałej matki? Otóż Logos, gdy przyszedł, właściwy czas, logos w procesie karnacji, nie w jakimś jednorazowym akcie, ale w procesie karnacji, stopniowo, mocą Bożą, tak jak jest powiedziane, moc Boża zacieni się, w procesie przestał stawać być logosem, a w tym procesie Bóg mocą swoją zmieniał go na nasienie, które zostało wprowadzone do łona Marii i w ten sposób została zapłodniona mocą Bożą. Po 9 miesiącach narodził się Jezus, a przestał istnieć logos. A więc w taki sposób doskonałe życie logosa i cechy jego istnienia, czyli cechy duszy logosa, w tym nasieniu zostały przekazane płonu Marii i w swej doskonałości i w swej mocy odrzucało to, co matka dawała. Matka daje ciało, natomiast życie daje ojciec, życie i cechy duszy. Substancje mózgu, z różnych ośrodków mózgu w nasieniu przekazane, przekazują cechy istoty, cechy duszy wraz z życiem. Natomiast matka daje ludzką naturę, daje ciało. Przez pokarm, jaki ona dostarcza temu zarodkowi. Ten zarodek się rozwija, ponieważ krew matki dostarcza pokarm. I ten zarodek doskonały posiadał taką moc swojej doskonałości, że odrzucał, nie przyswajał to, co było niewłaściwe, nieodpowiednie na rozwój organizmu tego właśnie zarodku, a przyswajał tylko te elementy, które były potrzebne, właściwe i zdrowe i odpowiednie. Dlatego jako doskonały zarodek, następnie jako doskonałe niemowlę, jako doskonały chłopiec, jako doskonały mężczyzna mógł stać się odkupicielem, będąc doskonałym i równoważną ceną za Adama przed jego upadkiem. I tu właśnie tkwi ta tajemnica narodzenia. W ciele naszego Pana nie było boskiej natury. Jako logos nie posiadał boskiej natury. On był w kształcie Bożym, to znaczy w duchowym kształcie. Przestał być, stał się człowiekiem w kształcie ludzkim, jak mówi do Filipensów 2 rozdział, że przyjąwszy kształt ludzki, był w kształcie Bożym, czyli w duchowej naturze. Przyjął kształt ludzki, czyli naturę ludzką, w taki sposób. I nie ma mieszanych natur. Boskie twory absolutnie wykluczają łączenie dwóch natur, a szczególnie boskiej natury i ludzkiej, tak jak to błędnie na podstawie różnych wierzeń religijnych, credo religijnego w różnych wyznaniach przyjęto w chrześcijaństwie, że on w sobie był Bogiem, chociaż był człowiekiem. A więc to niebiblijna nauka, niebiblijne poglądy. Rozumiemy, że nasz Pan stał się boską istotą dopiero przez swoje zmartwychwstanie po śmierci krzyżowej. Ponieważ był spłodzony z ducha w Jordanie i umarł na krzyżu, a następnie trzeciego dnia zmartwychwstał w boskiej naturze. Ponieważ spłodzony był do boskiej natury przez Słowo Boże. Podobnie członkowie maluszkiego statka, najpierw apostołowie, a potem inni, byli spłodzeni z Ducha Świętego i gdy byli wierni, narodzili się do boskiej natury. Ci, którzy nie byli wierni dostatecznie, lecz na tyle, że nie utracili życia, narodzili się w duchowej naturze, a więc z drugiego rzędu natura. Następna po bosku. Drugi rząd. Duchowa natura. Ale nie boska. I stąd widzimy, że nasz Pan Jezus Chrystus, gdy zmartwychwstał i stał się istotą boską, po 40 dniach wstąpił do nieba, a po 10 dniach po dokonaniu zadośćuczynienia boskiej sprawiedliwości za Kościół, nie za całą ludzkość od razu, lecz za Kościół, ponieważ za świat zastosowanie będzie następnie dopiero przy właściwym czasie, we właściwym czasie, co nazywamy inauguracją nowego przymierza, po ucisku. A więc dla Kościoła na wiek Ewangelii otwarta była Księga Żywota, możliwość poświęcania się i otrzymania wpłodzenia z Ducha. Zmartwychwstały Chrystus przyszedł zgodnie ze swoją obietnicą po raz wtóry, ażeby zaprowadzić swoje królestwo. To było przedmiotem modlitw ludu Bożego przez cały wiek Ewangelii. I nasz Pan, gdy odchodził, opuszczał po zmartwychwstaniu ziemię po 40 dniach, to powiedział: dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Natomiast zlecił poselstwo uczniom, ażeby i inni kontynuowali to dzieło przez nich rozpoczęte, głoszenia Ewangelii, idąc, nauczajcie, lub też czyńcie uczniów spośród wszystkich narodów, chcąc je w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. W tym celu, aby była kazana Ewangelia, jak mówi Ewangelia Mateusza 24:14, i będzie opowiadana ta Ewangelia wszystkim narodom dla nawrócenia? Nie. Na świadectwo. Na świadectwo. W tym celu, ażeby w ciągu wieku Ewangelii wybrać odpowiednią liczbę przewidzianą przez Boga w Jego planie, która to liczba miała stanowić oblubienicę i drugą ofiarę. Ofiarę za grzech. Nie okup, lecz ofiarę. Ofiarę możliwą dzięki okupowi, tak jak nasz Pan to wyraził, a powtórzył apostoł Paweł. Nasz Pan powiedział: kto chce iść za mną, niechaj ze samego siebie zaprze, weźmie krzyż swój i naśladuje mnie. Apostoł Paweł zachęcił do tego kroku innymi słowami, mówiąc: proszę was wtedy, bracia, przez litości Boże, abyście stawiali ciała wasze ofiarą żywą, świętą, przyjemną Bogu, to jest rozumną służbę waszą. Ponieważ w tym procesie poświęcenia osiągniecie cel waszego poświęcenia, jak mówi apostoł Paweł do Rzymian 8:29, na to jesteście powołani, abyście byli przypodobani obrazowi Syna. Jego. Obraz Syna to charakter podobny do Boga, do Chrystusa. Obraz Syna, charakter Chrystusowy, abyście w sobie rozwinęli, ale oczywiście jako nowe stworzenia na poziom duchowy. Tak jak na poziom ludzki dany był obraz ludzki Adamowi. Adam został stworzony na obraz i podobieństwo Boże. Obraz charakteru Bożego i podobieństwo Jego panowania nad wszechświatem miało być zrealizowane przez człowieka w doskonałości w przymierzu z Bogiem nad ziemią. Panowanie człowieka nad ziemią. Upadek pokrzyżował to, lecz nie zniósł na zawsze, ponieważ po właściwym okresie próby i doświadczeń, w wieku Ewangelii doświadczenie z dobrym, ze złym, a w wieku tysiąclecia doświadczenie z dobrym, przygotuje rodzaj ludzki do tej godności królów na ziemi i będą posiadać obraz doskonały Boży w sobie jako charakter Chrystusowy, boski i panowanie nad ziemią jako królowi ziemi. Każdy będzie królem, każdy będzie władcą samego siebie, swego prawa do życia. Każdy będzie odpowiednikiem, kopią Boga i Chrystusa w ludzkim ciele, doskonałym, na wieki wieczne, na ziemi. I spełni się boskie zamierzenie zaludnienia ziemi. Bóg ziemię stworzył na mieszkanie dla człowieka na wieki wieczne. Dlatego też obraz Chrystusowy miał być wykształtowany tak, że w naśladowcach Chrystusa na to jesteście powołani, abyście byli przypodobani obrazowi, a to jest możliwe tylko przez poświęcenie. Dlatego Paweł mówi ofiarą żywą, żywą, to znaczy pełną mocy, która rozwija moc, świętą. To jest rozwijanie uświętobliwienia, ukoronowaniem którego jest miłość i rozumna służba, mądrość i przyjemna ofiara, czyli zgodna, odpowiadająca warunkom sprawiedliwości, sprawiedliwość. Sprawiedliwe zasady, gdy są spełniane, są przyjemne Bogu. Dlatego przyjemna ofiara, przyjemna służba, zgodna z zasadami sprawiedliwości. Dlatego te cztery przymioty rozwijane w poświęceniu, one są ekstraktem siedmiu wyższych pierwszorzędnych łask, ponieważ są sumą tych siedmiu wyższych pierwszorzędnych łask, tak jak mówi nam apostoł Piotr, dodając te elementy, mianowicie wiara, nadzieja i umiejętność, czyli prawda. Te trzy elementy to jest mądrość Boża. Następnie powściągliwość, czyli samokontrola i cierpliwość, to jest moc charakteru. Drugi przymiot Boży. Pobożność i braterska miłość, jest to sprawiedliwość. Trzeci element boskiego charakteru. I agape, miłość bezinteresowna, czwarty element boskiego charakteru, to jest suma tych siedmiu. A te siedem mają dominować, panować nad niższymi pierwszorzędnymi łaskami i mają panować nad drugorzędnymi, trzeciorzędnymi, czyli posiadanie czterech, to znaczy posiadanie całego charakteru, ponad 60 przymiotów i zalet tych właśnie rzędów wymienionych, stanowi obraz Boży. Lub też reprezentacja tego całego charakteru stanowi obraz Boży, bo kto ma cztery te przymioty, to ma wszystkie przymioty. W nich one są zawarte, a więc ma obraz Boży. Dlatego przez poświęcenie rozwija się obraz Boży. Cel powołania spełnia Kościół wieku Ewangelii i tacy jako zwycięzcy, bądź wierny aż do śmierci, a dam ci koronę żywota, nieśmiertelności, tacy przez pierwsze zmartwychwstanie stają się uczestnikami jako oblubienica naszego Pana w błogosławieniu ludzkości, czyli ta druga ofiara po jej złożeniu jest skuteczna w zastosowaniu za rodzaj ludzki. Czyli zasługa naszego Pana poprzez ofiarę za grzech zrealizowaną w Kościele jest korzystna dla ludzkości w jej restytucji w tysiącleciu. I wtedy nasz Pan, który obiecał, że idę, Ewangelia od Jana, 14 rozdział, 2, 3 wiersz, odchodzę od was, idę, ale idę do Ojca i przyjdę do was, a tam wam przygotuję mieszkanie, Ojca mego wiele jest mieszkania, a gdyby nie, bym ci wam powiedział. Odchodzę, ale przyjdę za się, abyście gdzie ja jest i abyście i wy byli ze mną, żebyście mogli panować. Dlatego apostoł Jan rozszerza tę myśl i mówi, że Kościół stanie się podobnym do Chrystusa. Ujrzymy go takim, jakim jest, twarzą w twarz. Podobni mu będziemy. Będziemy jako on w boskiej naturze. Ale oczywiście wtedy on będzie panujący. I tutaj w naszym tym podstawowym wersecie jest powiedziane, że to dziecię stanie się potężnym władcą, albowiem dziecię narodziło się nam, a syn dany jest nam i będzie panowanie na ramieniu jego. Będzie panowanie, czyli że panowanie od którego przyjścia naszego Pana, to panowanie rozpocznie się, jak mówi objawienie 11 rozdział, 18 werset, w warunkach szczególnych, mianowicie w czasie, który odznaczy się doświadczeniami i uciskiem. Będzie to zapoczątkowane przez siódmą trąbę według wersetu 15 tego 11 rozdziału. I zatrąbi anioł siódmy i stały się głosy wielkie na niebie. Czyli w nominalnych kościołach głosy wielkie, poruszenie ogromne, bo zatrąbił, poselstwo było dane, anioła siódmego, 1874 rok, siódma trąba, poselstwo prawdy, o której obecności naszego Pana. I te głosy wielkie, o czym mówiły na niebie, królestwa świata stały się królestwami Pana naszego i Chrystusa Jego i królować będzie na wieki, na wiek wieków. Otóż, gdy nasz Pan zaczął królować, 18 werset mówi, rozgniewały się narody i przyszedł gniew Twój, czas umarłych, aby byli sądzeni i abyś oddał zapłatę sługom Twoim. Czyli, że która obecność naszego Pana zbiega się z rozgniewaniem narodów, szczególnie od 1914 roku, wielki ucisk, i przychodzi czas umarłych, aby byli sądzeni. Sąd żywych w Epifanii i sąd umarłych w Bazylei. Tak mówi 2 Tymoteusz 4,1. Aby sądził żywych i umarłych w sławnym przyjściu, czyli w Epifanii, żywych, a w Bazylei umarłych. Czyli Epifania i Bazyleja. My żyjemy w okresie epifaniczno-bazylejskim, czyli Epifania zachodząca na Bazyleję od 1954 roku. Wobec tego w tym okresie przebiega sądzenie szczególnego rodzaju, mianowicie, że w Paruzji następuje wzbudzenie Kościoła. W Epifanii wzbudzenie wielkiej kompanii po jej oczyszczeniu z palmami w rękach. Następnie będzie wzbudzenie godnych, a potem wzbudzenie ludzkości. I dlatego ten werset 18 w swym znaczeniu z kolei rozciąga się również i na całe tysiąclecie, aż do małego okresu, w którym będzie zniszczenie niepoprawnych grzeszników przy końcu. Chociaż zniszczenie niepoprawnych grzeszników postępuje w Paruzji, Epifanii, Bazylei i będzie kontynuowane w małym okresie. Tak jak ten 18 werset stopniowo odsłania przed naszymi oczami, aby byli sądzeni, abyś oddał zapłatę sługom Twoim, prorokom, czyli starożytnym, godnym i świętym, maluczkiemu statku, i bojącym się imienia Twego, małym, młodocianym, godnym i wielkim, wielkiej kompanii, abyś wytracił tych, co psują ziemię, niepoprawnych grzeszników. W tysiącleciu, w 100 latach buntujących się otwarcie, jawnie, a w małym okresie tych, którzy z bojaźni usiłowali przystosować się do warunków restytucji, lecz nie dokończyli swego dzieła odrodzenia w budowie obrazu Chrystusowego w swoich sercach. Czyli warunkiem wiecznego życia, warunkiem nagrody ostatecznej i wiecznie trwałej jest osiągnięcie celu poświęcenia, to jest rozwinięcie obrazu Chrystusowego w sobie w doskonały sposób. Następnie to panowanie naszego Pana, tak przedstawione, ono ma pewne szczególne odcienia. I te odcienia wynikają z Jego różnych urzędów naszego Pana i potrzeby. Dlatego też to panowanie, które na ramieniu Jego, ono wyrazi się takimi szczególnymi formami działania. A nazwią imię Jego dziwny, czyli będzie miał takie urzędy, imię, urzędy, dziwny, radny, Bóg mocny, Ojciec wieczności, Książę pokoju. Żeby mógł nasz Pan spełniać te urzędy, szatan musi być odizolowany. Dlaczego? Bo przecież przeszkadzałby naszemu Panu. Panowanie naszego Pana musi być absolutne. Wszystko musi być poddane Jemu, tak jak apostoł Paweł o tym mówi w 1 liście do Koryntów, 15 rozdziale od 24 wersetu, że On musi królować, czyli panować. Póki by nie położył wszystkich nieprzyjaciół pod nogi jego. Ostatni przyjaciel, który będzie zniszczony, jest śmierć. Czyli nieprzyjaciele doskonałości człowieka. A więc człowiek musi być uwolniony spod wyroku śmierci. I to jest możliwe przez zasługę. Następnie, nie wystarczy zdjąć wyrok śmierci z ludzkości wzbudzonej pod nowym przymierzem, ale trzeba ją uwolnić spod władzy, mocy grzechu. Bo zdjęcie tylko wyroku nie czyni człowieka świętym. On jest takim, jakim był, prawda? A więc zbudzony człowiek z niedoskonałości posiada te same wady, nie ma obrazu Chrystusowego w sobie. Posiada braki, wady, deformacje charakteru. Zbrodniarze, kryminaliści ze szczególną wyrazistością będą objawiać swoją niedoskonałość przez złe skłonności. Natomiast inni ludzie mniej zdegradowani będą również niedoskonałymi. Ta niedoskonałość w nich będzie ich nieprzyjacielem. Dlatego musi panować. I to panowanie będzie na ramieniu jego, póki by nie zniszczył wszystkich nieprzyjaciół. Wszystkich. A więc zdjęcie wyroku śmierci, mówimy, nic nie zmienia w człowieku. To czyni tylko, że sprawiedliwość Boża nie domaga się w tej chwili śmierci od grzesznika. Ale ten grzesznik musi być uwolniony z mocy i skutków grzechu. A więc z mocy grzechu jest uwolniony przez działanie Ducha, Słowa i opatrzności Bożej, które będą działać i do tych środków działania będą włączeni w przekazywaniu tego Słowa i Ducha doskonali nauczyciele, starożytni i młodociani godni, wspierani przez poświęconych obozowników Epifanii, współdziałających w tym celu, aby uwolnić ludzkość od mocy grzechu. Bo człowiek, który wejdzie w nowe przymierze przez poświęcenie, on zadeklaruje Bogu: Panie Boże, pragnę żyć doskonale według doskonałego prawa Twojego. Ale za chwilę słabość przez niego działa, więc on musi wypracować moc w sobie. Ona jest niezbędna. Pracując nad rozwojem charakteru, czyli obrazu Bożego w sobie, rozwija w sobie moc. Usuwa swoje wady, nawyki, złe skłonności, niedoskonałości. Jeśli wyprowadzenie z grobu jest zwycięstwem nad piekłem, czyli nad Hadesem, bo Biblia mówi, że wyjdą z grobu, czyli usłyszą głos Syna Bożego, którzy usłyszą, wyjdą, żyć będą. Dalej. Że piekło będzie wrzucone w jezioro ogniste, czyli we wieczne zniszczenie, tam będzie spalone, to znaczy zniszczone na zawsze. Piekło, to znaczy stan grobu, stan śmierci, stan nieistnienia. Przez co? Przez zbudzenie człowieka. Jeśli wszyscy będą wzbudzeni, piekło już nie będzie, czyli nie będzie stanu śmierci, Hadesu. Tutaj znane jest nam błędne pojęcie chrześcijaństwa nominalnego na temat piekła i tam broszurka na stole leży. Piekło Biblii. Tam jest wszystko, wyjaśnione na temat piekła. Co to jest piekło? Że to jest stan nieistnienia. Szeol po hebrajsku lub Hades lub Gehenna. Piekło jest pierwsze, piekło jest drugie. Pierwsze, z którego jest zbudzenie, wyjście. Drugie, z którego nigdy nie ma wyjścia, to znaczy nieistnienie na wieki. Niepoprawni grzesznicy przestaną istnieć na wieki. Ale nie ma życia w piekle. Nigdy nie było, nie ma i nie będzie. Bo piekło jest przeciwieństwem życia. Natomiast twierdzenie, że w piekle żyją, wiecznie są torturowani, jest zaprzeczeniem definicji istoty piekła biblijnego. Jest to piekło ludzkie, piekło wymyślone przez teologów, wprowadzone do ich wierzeń. Otóż ten nieprzyjaciel będzie zniszczony przez wyprowadzenie ze stanu śmierci, czyli z Hadesu lub Szeol, ostatniego człowieka. Przestanie istnieć. I to panowanie naszego Pana na ramieniu Jego dokona tego dzieła. I oczywiście śmierć będzie zniszczona, czyli proces umierania jako taki będzie likwidowany stopniowo. Czyli wzbudzony człowiek, jak powiedzieliśmy, jest uwolniony spod wyroku śmierci, ale jest pod mocą słabości, niedoskonałości, grzechu. Dopóki nie będzie doprowadzony do doskonałości, takim będzie. Ale ten proces, ten jego stan niedoskonałości, nazwany procesem umierania, będzie się kurczył. W miarę jak człowiek będzie coraz silniejszy, to coraz ten proces umierania będzie krótszy, krótszy, aż wreszcie zniknie, gdy człowiek osiągnie doskonałość fizyczną, umysłową, moralną, religijną, artystyczną. Przeto nastąpi zniszczenie tego nieprzyjaciela ostatniego, którym jest śmierć, czyli wszelkie skutki upadku adamowego, skutki grzechu. Ale z tego takie mamy rozeznanie biblijne w tej sprawie, że w wieku Ewangelii człowiek, który przybliża się do Boga, myśl Jakuba, 4:8, przybliżcie się do mnie, przybliżę się do was. Przybliża się do Boga w jaki sposób? Przez pokutę i przez wiarę i poświęcenie. Żadne krzyki ludzkie, Panie Boże, żadne modlitwy ludzkie do Boga, śpiewy, wzdychania nie przybliżają człowieka do Boga, jeśli nie towarzyszy temu proces pokuty i wiary prawdziwej. Ludzie mogą krzyczeć, Panie Boże, ratuj, a są niepokutującymi i niepostępującymi według zasad pokuty i wiary, nie docierają do Boga, ich krzyki, wołania, modlitwy, które są próżne. Przybliża się do Boga człowiek przez pokutę, żal za grzechy, przez pracę nad sobą, przez wiarę i poświęcenie. Wtedy Bóg się przybliża do niego stopniowo. Są te komnaty, przez które się idzie, a na końcu dopiero znajduje się Boga. Te komnaty reprezentują urzędy naszego Pana Jezusa Chrystusa, który jest dany od Boga, tak? Mądrością, której On nas uczy, jak pokutować, jak wierzyć. Sprawiedliwością, który nas doprowadza do usprawiedliwienia. Poświęceniem doprowadza nas do poświęcenia. I czwarta komnata, wyzwolenie. Dopiero gdy my przechodzimy te komnaty, te procesy, wtedy my się przybliżamy krok po kroku do Boga, coraz bliżej wreszcie stajemy przed całym Jego wspaniałym majestatem. A zatem to panowanie Boga przez Chrystusa jest panowaniem mającym na celu we wieku Ewangelii i w tysiącleciu danie szansy ludziom wybranym w wieku Ewangelii, niewybranym w tysiącleciu, zbawienia. I wobec tego przybliżający się do Boga w wieku Ewangelii, powiedzieliśmy, jeśli się poświęcają, zdjęty jest z nich wyrok śmierci adamowej, a następnie, jako nowe stworzenia, otrzymują w urzędzie naszego Pana, który im usługuje w tym, otrzymują Ducha Świętego, otrzymują Słowo Boże i opatrzności, które ich uwalniają od mocy grzechu, a przez pierwsze zmartwychwstanie uwolnieni są od skutków grzechu. Wtedy rodzą się jako doskonałe istoty duchowe w boskiej naturze lub wielka kompania w naturze duchowej. Te same czynności będą zastosowane w tysiącleciu. Uwolnienie spod wyroku przez zasługę naszego Pana, tak jak tam zdjęcie wyroku w początku wieku Ewangelii, przez cały wiek Ewangelii, przez zasługę naszego Pana, bez której nic nie ma, niczego. To jest najważniejsza doktryna. Bez zasługi naszego Pana, bez Jego okupu, nie ma żadnego kroku zbliżenia do Boga i żadnego procesu, żadnego ratunku. Nie ma. A więc zdjęcie wyroku adamowego z ludzkości przy ich, na podstawie którego nastąpi ich wzbudzenie, jest przez zasługę naszego Pana zastosowaną za ludzkość. Dalej nastąpi uwolnienie ich pod mocy grzechu przez Słowo, przez Ducha Świętego, Słowo i opatrzności, a na końcu od skutków grzechu przez osiągnięcie zupełnej doskonałości fizycznej, umysłowej, moralnej, religijnej, artystycznej. W ten sposób nasz Pan Jezus Chrystus wykona swoje panowanie. Będzie panowanie na ramieniu Jego. W tym samym okresie nasz Pan będzie funkcjonował w tych urzędach, które tu są podane. Dziwny. A więc zadziwiające to będą, drodzy bracia i siostry, zadziwiające wydarzenia, zadziwiająca postać, osoba naszego Pana. Radny, tak jak mówiliśmy, on będzie udzielał wszelkiej nauki, doktryny, pomocy. Bóg mocny. O, mówią w nominalnym chrześcijaństwie teolodzy, widzicie, że to dziecię to jest Bóg mocny. To jest Bóg mocny. To jest Elohim. To jest Jehowa. A więc to jest osoba Trójcy. Ale mamy 200 razy użyty wyraz Elohim w jego skróconych lub pełnych formach. El, Eloch, Elohim. To są wyrażenia hebrajskie, mające to samo znaczenie Bóg. El, liczba pojedyncza, Elohim, liczba mnoga. A więc one się odnoszą nie tylko do Jehowy Boga, czasem się odnoszą, lecz odnoszą się w 200 przypadkach do aniołów, lub do ludzi i do ludzi, do aniołów i do ludzi. Na przykład do sędziów Izraelu, ludzkich sędziów, którzy wyzwalali Izraela w okresie sędziów, stosuje się Elohim. Jesteście bogowie, sędziowie. I do złych, do szatana, do upadłych aniołów odnoszą się też, bo są potężni. Szery wyraz Elohim znaczy Bóg w sensie potężnego władcy. Potężny władca. Faraon był, zły faraon był Elohim, potężny władca. Bo święty mówi, nad wszystkimi bogi egipskimi wykonam sądy ja Pan, nad wszystkimi Elohim w Egipcie postanowionymi władcami wykonam sądy ja Pan, zniszczę ich, tych bogów. Tak? Apostoł Paweł do Koryntów, 1 Koryntów 8, 5, 6 mówi, o jako wiele bogów jest, bogów, władców, tak? Złych. O wielkich mężach wprawdzie jest powiedziane w psalmie, jesteście bogowie, Elohim. Czyli o mocarzach wprawdzie powiedziane jest Elohim. A wobec tego nasz Pan tutaj wymieniony w tych urzędach i nazwany Elohim oznacza, że on był potężnym władcą i będzie potężnym władcą, bo to są prorocze tytuły naszego Pana na tysiąclecie. Będzie potężnym władcą. Już jest, bo tysiąclecie już jest, ale w stosunku do rodzaju ludzkiego objawi się jego potęga. Bóg mocny, potężny władca, król. Królów i Pan Panów, Elohim, nikt, żadna istota we wszechświecie nie ma jedynego tytułu, którym jest określony najwyższy Stwórca, a mianowicie Jehowa. To jest jedyne imię, którego nikt inny nie posiada. Natomiast Jehowa jest nazywany także innymi, które, tak jak powiedzieliśmy, także są używane dla potężnych istot. Elohim, czyli Jehowa może być w Biblii nazwany Jehowa, a także Elohim. Tak jak inni władcy bogowie. Następne określenie. Ojciec wieczności. Otóż Adam był ojcem rodzaju ludzkiego, lecz stracił życie wieczne dla siebie i dla rodzaju ludzkiego. A więc Adam i Ewa stali się rodzicami dla ludzkości tylko na krótki okres życia. Życie przejściowe. Psalmista w psalmie 90, na wierszu 10 określa i mówi, dni wieku naszego jest lat 70. A jeśli kto dłuższy lat 80, a to co w nich jest, tylko kłopot i nędza, a potem prędko odlatujemy. Dokąd? Do Hadesu, do stanu śmierci. Czyli życie ludzkie jest ograniczone. Na pomnikach cmentarnych widzimy pomniki dla niemowląt, dla dzieci, dla młodzieży, a dopiero gdzieś tam, tu i ówdzie ktoś dożywa 80 roku życia, ale nie dużo. Jeśli kto dłuższy lat 80, a 90 to już wyjątek. A jak ma 100 lat, to już cała Europa o tym wie, że dożył 100 lat. Jak ma urodziny, to prezydenci, władze, gratulacje, uroczystości, telewizja i tak dalej. Fenomen, 100 lat, fenomen. A więc potrzeba było tego urzędu naszego Pana, aby stał się Ojcem Wieczności, a mianowicie, aby mógł przez odkupienie dać prawo do życia wiecznego wszystkim sobie posłusznym. Czy to w wieku Ewangelii, czy to w restytucji, bo apostoł Paweł wyjaśnia w pierwszym Tymoteusza, w drugim rozdziale, od 4 do 6 wiersza, że Bóg chce, jest Jego wolą, aby wszyscy do znajomości prawdy przyszli, aby wszyscy byli zbawieni spod wyroku śmierci, do znajomości prawdy przyszli, tak? Bo ci jeden jest Bóg, jeden także pośrednik między Bogiem i ludźmi, czyli Chrystus Jezus, który dał samego siebie na okup w Adamie za wszystkich. To ma być świadczone w wiekach Jego, czyli ten okup ma być ogłoszony i dostępny w dwóch wiekach. W wieku Ewangelii dla wybranych, w wieku tysiąclecia dla niewybranych, czyli pozostałych. Tak jak mamy to przedstawione w Dziejach Apostolskich, w 15 rozdziale, od 14 do 17 wersetu, gdzie jest powiedziane, że Bóg wybrał lud dla imienia swego. To znaczy ma ludzkie statko. A potem ci, którzy pozostaną, mają być zbawieni. Nad którymi ma być wzywane imię Pana. Imię Boże. To znaczy dla reszty ludzkości. I wobec tego w tysiącleciu zastosowanie okupu jest to współdziałanie człowieka w dziele pojednania z naszym Panem Jezusem Chrystusem w celu przejęcia od Niego na pewnych warunkach prawa do życia wiecznego. A jeśli ktoś ma prawo do życia wiecznego, to musi mieć i warunki do tego życia, czyli przywileje życiowe. A wobec tego okup, zasługa daje prawo do życia wiecznego i przywileje związane z tym życiem, żeby to życie było możliwe. To znaczy powietrze, ziemia, warunki życia, środowisko, towarzystwo, społeczność z Bogiem, społeczność z bliźnim. To są te przywileje życiowe. I teraz pytanie, czy to na krótko? W przeciwieństwie do Adama i Ewy, antytypiczny Adam i Ewa, tak jak to wyjaśnia apostoł Paweł w 1 do Koryntów 15 rozdziale 45, że stał ci się, który Adam, w przeciwieństwie do pierwszego, w ducha ożywiającego. Stał się duchem ożywiającym, dającym życie. Nie krótkie, lecz wieczne życie. A wobec tego nasz Pan posiadał prawo do życia wiecznego. Jeśli je oddał jako człowiek, to wobec tego, kto otrzyma, to otrzymuje prawo do życia wiecznego. A zatem rodzice w wieku tysiąclecia to nasz Pan Ojciec, a Kościół Ewa, Matka. Antytypiczny Ojciec, czyli Adam antytypiczny, nasz Pan, Ewa antytypiczna, Matka, to są rodzice tysiąclecia pod Nowym Przymierzem dający na pewnych warunkach to prawo do życia wiecznego i przywileje życia wiecznego. Jakie to są warunki? Posłuszeństwo. Jest powiedziane, że każda dusza, która by nie słuchała mego proroka, będzie wytracona z ludu. Czyli rodziców, jeśli nie będą słuchać w tysiącleciu dzieci, będą wytraceni na wieki wieczne. A posłuszne dzieci restytucji otrzymają życie wieczne. Dlatego jest napisane Ojciec Wieczności, bo Ojciec jest życiodawcą. Tak jak Jehowa Bóg dał życie wieczne Logosowi, tak Logos daje, stawszy się ciałem, na krzyżu daje życie boskiej sprawiedliwości na zastosowanie wieku Ewangelii, wieku tysiąclecia, na dobro wybranych i potem niewybranych, to życie wieczne. Ojciec Wieczności. A następnie występuje tutaj jako Książę Pokoju. Książę Pokoju. Oczywiście zniszczy, powiedzieliśmy poprzednio, wszelką zwierzchność mocy, wszelkie przełożeństwo, tak? A wobec tego w małym okresie będą objawieni ci, którzy nie dokonali w swym poświęceniu w wieku tysiąclecia, nie dokonali wszystkiego. Nie dokończyli swego dzieła. Jakie to miało być dzieło? Posłuszeństwo. Jaki był cel? Jaki stopień posłuszeństwa? Na to jesteście powołani, abyście byli przypodobani obrazowi Syna Jego. Zupełna doskonałość, zupełna kopia Chrystusa. Cieszę. Doskonały charakter Chrystusowy. Ci, którzy nie osiągną zupełnej doskonałości, lecz będzie im coś niecoś brakowało. Jedna milionowa milimetra będzie im brakowała. Będą objawieni w wolnym okresie jako niezupełnie doskonali i gdy szatan będzie zwolniony i upadli aniołowie jako duchowe istoty złe, wyszukają ich i doprowadzą do buntu przeciwko Bogu i w ten sposób objawią ludzkości ich niedoskonałość. Izajasz o tym prorokuje w 65 rozdziale w 20 wersecie. Dziecię w 100 latach umrze, a więc od razu buntujący się, który jako dziecię nie stanie się mężczyzną, nie rozwinie tego obrazu męskiego, doskonałego. W 100 latach umrze, nie przeżyje 100 lat. Ale grzesznik, czyli ten, który nie dokończy swego dzieła dobrymi uczynkami, wypływającymi z doskonałego charakteru, czyli nie osiągnie pełnej doskonałości, ten grzesznik, choćby miał i 100 lat, choćby przekroczył ten okres 100 lat i żył 200-300, a następnie znalazł się w małym okresie, przeklęty będzie. Potępiony będzie, gdy będzie objawiony w małym okresie w 5 wielkich pokusach, jakie szatan sprowadzi na rodzaj ludzki. Gdy mówi objawienie, że wstąpi na szerokość ziemi, to znaczy szerokość ziemi, społeczeństwo ludzkie, ludzkość, szerokość zupełna wszystkich, każdego serca doświadczy. Na czterech węgłach ziemi, ziemia oparta, to znaczy cztery klasy ludzkości. Starożytni, młodociani godni, Żydzi, poganie. Będą doświadczeni. I ci, którzy będą zwiedzeni, nazwani są Goki Magok, wodzowie i czyli wodzowie przesiewania i przesiania, których liczba będzie jako piasek na brzegu morskim, czyli ogromna masa rodzaju ludzkiego będzie objawiona w swej niedoskonałości w charakterach i jako tacy będą zniszczeni. Wstąpił ogień od Boga z nieba i pożar je zniszczył. W ten sposób ziemia będzie oczyszczona od wszelkich konfliktów, nieprzyjaciół. Ostatni nieprzyjaciel będzie zniszczony. Ziemia będzie pozbawiona nieprzyjaciół, niepoprawnych grzeszników, upadłych aniołów, a na końcu szatan będzie zniszczony. Ze wiecznej śmierci pozostaną tylko istoty zupełnej, doskonałej harmonii z Bogiem na niebie i na ziemi. Bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Doskonała wola. Dlatego Ewangelii Łukasza mamy, że aniołowie śpiewali, mówiąc, nie bójcie się, dzisiejsza manna, pięknie nam siostra Zosia dzisiaj rano przeczytała, nie bójcie się, albowiem opowiadamy wam radość wielką, która będzie wszystkiemu ludowi, się wam dziś narodził Zbawiciel, który jest Chrystus Pan w mieście Dawidowym. I dzięki niemu będzie opowiadany pokój na wysokościach, tak, na ziemi. Pokój, chwała na wysokościach, a na ziemi pokój w ludziach, dobre upodobanie, czyli dobra wola, wola Boża w umysłach i sercach ludzkich.